Europoseł Michał Dworczyk, były wiceminister obrony i były szef kancelarii premiera, jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dokładnie 4 lata od dnia wybuchu pełnoskalowej inwazji rosyjskich wojsk na terytorium Ukrainy. Zacznijmy, panie ministrze, od cytatu prezydenta Ukrainy. Zachód powinien skupić się na powstrzymywaniu Rosji, a nie na próbach przypodobania się jej przywódcy Władimirowi Putinowi, ponieważ ten nie zamierza dobrowolnie zakończyć wojny. On już rozpoczął trzecią wojnę światową. Czy zgadza się pan z taką diagnozą, że obecnie nie obserwujemy już konfliktu lokalnego, lecz globalne starcia? W jakim punkcie właściwie dziś jesteśmy, panie ministrze?
Trudno zaprzeczyć istocie wypowiedzi prezydenta Zełenskiego. Putin poważnie traktuje wyłącznie siłę. Putin nie chce zawiesić działań wojennych, chyba że zostanie do tego zmuszony. Oczywiście wykonuje szereg działań pozorowanych, toczą się różnego rodzaju rozmowy, negocjacje, ale jedno jest pewne: dopóki będzie miał poczucie, że może prowadzić wojnę, dopóki będą pozwalały mu na to jego własne zasoby i sytuacja międzynarodowa, Putin będzie to robił, ponieważ nie po to 4 lata temu dokonał pełnoskalowej inwazji, żeby nie zrealizować maksimum z celów, które wtedy wyznaczył wojskom Federacji Rosyjskiej, a te cele nie zostały osiągnięte, więc konflikt niestety będzie trwał. Czy mamy do czynienia z wojną światową? No oczywiście można powiedzieć, że to nie jest konflikt wyłącznie Ukrainy i Rosji, że to nie jest wyłącznie wojna Rosji przeciw Ukrainie, bo obie strony są wspierane przez różne państwa. Z jednej strony blok demokratyczny, państwa NATO i inne państwa wspierające Ukrainę, z drugiej strony Federacja Rosyjska wspierana przez Iran, Chiny i inne niedemokratyczne państwa, więc rzeczywiście ten konflikt jest dużo szerszy niż tylko niewielki regionalny konflikt, niewielka regionalna wojna.
Prezydent Ukrainy w rozmowie z BBC nie krył także rozczarowania postawą Zachodu i mówił, że nie udzielili nam jeszcze licencji nasi partnerzy, które pozwoliłyby nam samodzielnie produkować na przykład systemy Patriot. Jakby pan się do tego odniósł?
Nie wiem akurat zbyt wiele o tej konkretnej sprawie, o negocjacjach pomiędzy Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi w tym wypadku na produkcję tego zaawansowanego uzbrojenia. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, ponieważ każdy kraj pilnie strzeże najnowszych technologii zbrojeniowych. Jest to związane też z bezpieczeństwem wewnętrznym i nawet trudno dziwić się, że kraje, które poświęciły bardzo dużo czasu, wydały bardzo duże pieniądze, dzisiaj strzegą tych technologii, ponieważ no, przekazując je dalej, trzeba się liczyć z tym, że mogą zostać przejęte przez wroga, że dzięki infiltracji albo działaniom wywiadowczym można utracić nad nimi kontrolę, a to z kolei miałoby bardzo negatywny wpływ na bezpieczeństwo posiadacza i producenta tych systemów, w tym wypadku Stanów Zjednoczonych, więc wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale nie znam szczegółów tej sprawy.
A czy długoterminowe gwarancje bezpieczeństwa ze strony USA powinny zostać zatwierdzone na poziomie Kongresu? Bo przywódca Ukrainy twierdzi, że chciałby gwarancję na 30 lat. Elity się jednak zmieniają, przywódcy się zmieniają, Donald Trump nie będzie rządził wiecznie.
Wydaje się, że o takich sprawach decyduje właśnie Kongres, w związku z tym wydaje się to oczywiste, że jeżeli miałoby dojść do udzielenia takich gwarancji, zwłaszcza gwarancji militarnych, to Kongres musiałby się w tej sprawie wypowiedzieć. Natomiast ja muszę powiedzieć, że mam dosyć poważne wątpliwości, czy do udzielenia twardych gwarancji ze strony Stanów Zjednoczonych dojdzie. Prawda jest taka, tutaj nie mamy czasu, żeby przeprowadzić taki długi wywód uzasadniający to, natomiast prawda jest taka, że najlepszą gwarancją bezpieczeństwa każdego państwa, oczywiście w tym Ukrainy, są siły zbrojne tego państwa. Dlatego my też w Polsce powinniśmy również przykładać wiele wagi do rozwoju naszych sił zbrojnych, do budowy naszego potencjału obronnego.
No właśnie, a pytanie, czy Polska dobrze wykorzystała te 4 lata na wzmacnianie bezpieczeństwa? Ostatnio pan minister mówił o dramacie i paździerzu w polskiej armii.
Tak, my wykorzystaliśmy bardzo źle ten czas, a właściwie go nie wykorzystaliśmy. Bardzo dużo mówiliśmy, oczywiście zdarzyło się też sporo rzeczy związanych z zakupem sprzętu, natomiast kraj, który jest krajem frontowym, kraj, który jest krajem najbardziej chyba zagrożonym na potencjalny atak Federacji Rosyjskiej, powinien zrobić o wiele więcej. Mam na myśli tutaj całe systemy i reformy strukturalne, których potrzebuje nasza armia. Mamy w fatalnym stanie rezerwy osobowe, czyli krótko mówiąc, nie mamy rezerwistów przeszkolonych, którzy mogliby w sytuacji wybuchu konfliktu czy zagrożenia konfliktem uzupełnić i rozbudować siły zbrojne. Ukraińcy po pełnoskalowym ataku powołali od razu ponad 400 tysięcy dobrze wyszkolonych rezerwistów. Łącznie dzisiaj armia ukraińska liczy ponad 900 tysięcy żołnierzy. No my możemy o takich liczbach wyłącznie pomarzyć.
Ale bierze na siebie pan także odpowiedzialność za to. Był pan wiceministrem MON-u. To nie stało się
tak,
z dnia na dzień.
To jest również moja współodpowiedzialność. Byłem przez 10 miesięcy wiceministrem obrony narodowej. Pracowałem w poprzednim rządzie. Natomiast też trzeba mieć świadomość, że zmagamy się z zaniedbaniami kilku dekad. Ale prawdą jest również to, że przez ostatnie 10 lat, a w szczególności przez te 4 lata, kiedy trwa wojna i kiedy już nikt nie może mieć złudzeń, że zagrożenie militarne państwa jest realne, nie wykorzystaliśmy w sposób właściwy tego czasu. Podam pani konkretny przykład. Dzisiaj cały czas, po 4 latach wojny na Ukrainie, Polska nie produkuje nawet niewielkiego procenta amunicji artyleryjskiej, która byłaby niezbędna w czasie konfliktu. Między 5 a 20 tysięcy sztuk pocisków artyleryjskich, które są produkowane w Polsce w ciągu roku, by zostało zużyte w ciągu 5-6 dni konfliktu. A pozostałą amunicję trzeba byłoby sprowadzać do Polski, czyli byśmy byli zdani na łaskę i niełaskę naszych sojuszników. Wydaliśmy na to kilkanaście miliardów złotych, żeby rozbudować te zdolności w przemyśle państwowym. Nic takiego się nie zdarzyło. Były to działania nieefektywne, pozorowane. Do dzisiaj po prostu ta sytuacja jest dramatyczna, a to nie było niemożliwe, bo akurat produkcja amunicji jest stosunkowo prosta. To jest wina polskich polityków i trzeba o tym jednoznacznie powiedzieć. To jest nasza wina, mówię też do siebie, bo ja też poniosłem w tej sprawie pewną porażkę, ponieważ inicjowałem jeden z programów, których miał doprowadzić do produkcji amunicji. Niestety on został definitywnie jakby zabity przez obecny rząd, choć w czasie poprzedniej kadencji też no, były pewne problemy, które go spowolniły. Krótko mówiąc, tej amunicji produkowanej nie ma, a to jest tylko jeden z wielu przykładów zaniedbań, o których można by bardzo długo mówić.
Może jednak pomógłby nam w tym program SAFE?
Program SAFE jest przeznaczony na zakupy sprzętu i to w bardzo krótkim horyzoncie, czyli do 30 roku trzeba wydać wszystkie pieniądze. Co to oznacza? To oznacza, że kupić można te rzeczy, te systemy uzbrojenia, które są już albo wyprodukowane, albo są produkowane, a wielkim problemem jest to, że korzystając z tych środków nie będzie szans na budowę nowych polskich fabryk, na impuls rozwojowy dla polskich, zwłaszcza prywatnych przedsiębiorstw, ponieważ państwowy przemysł zbrojeniowy jest nieefektywny, bardzo drogi. Zresztą bardzo podobnie wygląda jak na Ukrainie przed wybuchem wojny. Podobna spółka państwowa Ukrobronprom wówczas do 2022 roku do sił zbrojnych Ukrainy 80% dostarczał właśnie ten państwowy, nieefektywny koncern uzbrojenia. Jak zaczęła się wojna, okazało się, że naprawdę potrzebne jest uzbrojenie, a nie tylko bardzo drogie i nieefektywne dostawy. No to sytuacja się zmieniła zasadniczo. Dzisiaj 80% ukraińskiej produkcji dostarczanej do sił zbrojnych Ukrainy to jest sprzęt produkowany przez firmy prywatne, zbrojeniowe firmy prywatne. U nas też nie wyciągamy z tego wniosków, bo to jest bardzo martwiące.
A czy prezydent Karol Nawrocki powinien zawetować ustawę?
Ja nie będę wypowiadał się w sprawie takiej, jakie ustawy pan prezydent powinien zawetować, a jakie podpisywać. No to byłoby na pewno niestosowne. Pan prezydent najlepiej wie, jaką podjąć decyzję, również w tej sprawie, zresztą ma cały aparat doradczy, który w tym pomaga. Jedno jest pewne, że zasadniczym grzechem, poza szeregiem innych problemów, zasadniczym grzechem tego programu jest fakt, że tworzony jest instrument, który może służyć do ingerencji politycznej w wewnętrzne sprawy innych krajów. No, my rozmawiamy oczywiście o Polsce. Pamiętamy, jak Komisja Europejska de facto bezprawnie blokowała środki z KPO, twierdząc, że w Polsce nie ma praworządności. Natomiast po tym, kiedy kolega pani von der Leyen, pan Donald Tusk został premierem, pomimo że nie zmieniła się żadna ustawa, żadne prawo nie zostało zmienione, okazało się, że w Polsce już jest praworządność i te środki zostały uruchomione. W związku z tym takie wykorzystanie środków z programu SAFE też jest możliwe, no a to oznacza ingerencję w wewnętrzne sprawy polskie. To z mojego punktu widzenia jako polskiego polityka jest po prostu nieakceptowalne.
To dlaczego wicepremier Radosław Sikorski twierdzi, że ewentualne zawetowanie przez Karola Nawrockiego unijnego programu na obronność byłoby szokującym sprzeniewierzeniem się konstytucyjnej roli prezydenta?
Pani, mamy niestety do czynienia ostatnio z bardzo niedobrymi zmianami w świecie polityki, w życiu publicznym. Wczoraj premier Tusk w jakichś obelżywych słowach, mówiąc chyba do swoich oponentów politycznych,
z tego co pamiętam,
zakute łby właśnie wypowiadał się. No po prostu poziom prymitywizmu i wulgaryzmu, jaki stał się częścią polskiej debaty publicznej, jest wstrząsający. To nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnymi jakimiś wypowiedziami, z prowadzeniem odpowiedzialnej polityki. To wygląda tak, jakby część polityków, zwłaszcza związanych z Platformą Obywatelską, zmieniła się w troli internetowych.
A popiera pan propozycję Mariusza Błaszczaka dotyczące obronności, 1,5% PIT na obronność i na przykład kwatera główna na wzór Pentagonu?
Jest to padło w Stalowej Woli. Jest bardzo wiele ciekawych propozycji Prawa i Sprawiedliwości, które zostały sformułowane w ostatnich tygodniach. Jak sam brałem udział w Katowicach w takich dyskusjach, gdzie przedstawiano te propozycje, ale nasze ostateczne propozycje zostaną zaprezentowane w programie naszej formacji politycznej.
Ale jest chemia między panem Błaszczakiem a panem, jeśli chodzi o ten 1,5% PIT na armię. Zgodziłby się pan z tym, czy to nie jest za mało?
Ja nie chcę naprawdę rozmawiać w tej chwili o szczegółach, dlatego że to nie są sprawy, które dają się skwitować jednym zdaniem, a jeżeli chodzi o to, co pani pyta też o jakieś takie osobiste relacje, to na pewno nie są sprawy, które powinny być omawiane za pośrednictwem mediów.
No dobrze, a dlaczego pana nie było w Stalowej Woli?
Byłem 2 dni na rekolekcjach razem z żoną. Polecam wszystkich, zwłaszcza w Wielkim Poście. Takie wyciszenie.
Takie doświadczenie. No to ładnie, panie ministrze, ale czy jednak nie żałuje pan, że nie uczestniczył pan w tej konwencji PiS Stalowej Woli?
W różnych formatach dyskusji nad programem i jestem przekonany, że w programie Prawa i Sprawiedliwości, który przygotujemy na wybory w 2027 roku, również będzie mój wkład uwzględniony.
Ale obronnością zajmuje się pan minister od lat 90. Jest pan jednak jednym z najbardziej znanych partyjnych speców w tej dziedzinie. Nie został pan zmarginalizowany?
Dziękuję za te komplementy. Ja nie czuję się absolutnie zmarginalizowany.
A został pan wykreślony, wykluczony faktycznie, tak było, jak donosiły media?
Jeszcze raz mogę powtórzyć, że o sprawach wewnętrznych naszej partii na pewno za pośrednictwem mediów nie planuję prowadzić rozmów.
No ale niektórzy mówią, politycy z Prawa i Sprawiedliwości, że pana Michała Dworczyka pogrążył wywiad, w którym stwierdził wbrew partyjnemu przekazowi, że dobrze, że spółka Polska Amunicja ma być profitentem programu SAFE. I że słowa przebiły się do prezesa.
To proszę rozmawiać z tymi politykami, którzy tak mówią.
No dobrze, panie ministrze, dzisiaj nadzwyczajna sesja plenarna poświęcona właśnie Ukrainie. Dlaczego do tej pory nie udało się zakończyć tej wojny, zdaniem pana?
Dlatego, że Federacja Rosyjska ma cały czas zasoby, siły i środki oraz możliwości do prowadzenia tej wojny, a że Rosja jest krajem agresywnym, że Rosja chce maksymalnie osłabić, a najchętniej zniszczyć Ukrainę, ale wydaje się, że to na szczęście już jest niemożliwe, to dlatego ta wojna wciąż trwa. Oczywiście brakuje też determinacji krajów Europy Zachodniej. Jest dużo pięknych słów, natomiast determinacji we wsparciu Ukrainy w moim przekonaniu brakuje. Ale tak jak powiedziałem, tu zasadniczą sprawą są takie działania, które by uniemożliwiły prowadzenie tej wojny Federacji Rosyjskiej, dopóki będzie miała jakiekolwiek możliwości, będzie tę wojnę kontynuować.
Tylko jakie instrumenty nacisku na Rosję uważa pan za najskuteczniejsze w obecnej sytuacji?
Zdecydowane działania zarówno na poziomie ekonomicznym, jak i gospodarczym. No, tutaj mamy cały czas możliwość handlu przez Rosję surowcami. Oczywiście to nie jest taki handel bezpośrednio realizowany, tylko na przykład za pośrednictwem floty cieni. Cały czas są firmy, które z Zachodu dostarczają komponenty wykorzystywane do produkcji broni precyzyjnej na teren Federacji Rosyjskiej. My podpisaliśmy umowę Mercosur ostatnio z krajami Ameryki Południowej, które są największym odbiorcą nawozów produkowanych w Federacji Rosyjskiej, czyli de facto będziemy wspierać budżet Federacji Rosyjskiej, więc tu jest bardzo dużo niekonsekwencji w działaniach europejskich. Są piękne, wielkie słowa, ale tak jak powiedziałem, tych czynów jest zdecydowanie mniej.
Jak długo potrwa ta wojna zdaniem pana?
Trudno mi powiedzieć, tak jak wspominałem już chyba w czasie naszej rozmowy, duża część analityków twierdzi, że jakaś forma zamrożenia tego konfliktu będzie miała miejsce w tym roku, ale muszę powiedzieć, że ja nie do końca wiem, w jaki sposób miałby ten konflikt na tym etapie być zamrożony.
Obiecałam panu, że skrócimy rozmowę, bo wchodzi zaraz pan na pokład samolotu.
Tak, muszę niestety wchodzić dokładnie już final call, więc...
To i ostatnie pytanie, panie ministrze. Zbigniew Boguski, Przemysław Czarnek, Anna Krupka, Tobiasz Bucheński. To lista osób, które są typowani na premiera Zjednoczonej Prawicy. Kto z nich byłby najlepszym szefem rządu?
Kandydata na premiera, prawdziwego kandydata na premiera poznamy po rozstrzygnięciu wyborczym w 2027 roku. Miłego dnia Państwu życzę.
Europoseł Michał Dworczyk, były minister obrony. Dziękuję bardzo.